Laudetur Jezus Chrystus, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu rozgłośnia Radia Watykańskiego. Program papieskiej podróży do Niemiec oraz przesłanie na Światowy Dzień Turystyki to watykańskie aktualności dnia, które złożą się na część informacyjną. W miesiąc po beatyfikacji Trojga Polaków okolicznościowe słuchowisko przypomni postać błogosławionego Władysława Findysza. Nie braknie także kolejnej z wakacyjnych refleksji. 20 lipca na magazyn zaprasza Państwa ksiądz Józef Polak. Apoftegmaty ojców pustyni. Przed mikrofonem ksiądz Marek Starowiejski.
Wobec władzy. Kiedyś Abba Antoni dostał list od cesarza Konstantyna, wzywający go do Konstantynopola i zastanawiał się, co robić. Zapytał więc swego ucznia, Abba Pawła, czy powinien iść, a on mu na to: jeżeli pójdziesz, będę cię nazywał Antoni, ale jeżeli nie pójdziesz, to Abba Antoni. List cesarza Konstantyna zapraszający Antoniego do udania się do stolicy był faktycznie rozkazem. Konstantyn nazywał sam siebie biskupem od spraw zewnętrznych Kościoła i zarówno on, jak i jego następcy uważali Kościół za swoje prywatne rancho, w którym mają prawo decydować o wszystkim, nawet o sprawach dogmatycznych. Utwierdzali ich w tym biskupi dworzacy przebywający częściej na dworze niż w diecezji, istna plaga Kościoła do późnego średniowiecza, a nawet do czasów nowożytnych. Prawdopodobnie Antoni uważał również udanie się do stolicy za swój obowiązek, ale równocześnie był świadomy, że to zabrałoby mu to, co on uważał za wielkie dobro – wolność Bożą. Jeżeli bowiem pojedzie, to straci ją, uzależniając się od cesarza. Będzie już tylko Antonim, ale już nie Abba, czyli wielkim ojcem duchowym. Nie znaczy to jednak, że Antoni stale przebywał na pustyni. Udawał się do Aleksandrii, ale bynajmniej nie w celach państwowych czy towarzyskich. Raz szedł, by wspomagać prześladowanych męczenników, drugi raz arcybiskupa Atanazego w jego walce z Arianami. Ale zachcianka cesarska nie należała na pewno do takich powodów religijnych, choć odmówienie mogło drogo kosztować jego i innych mnichów. Jak wspaniałą rzeczą jest to, że żyjemy w czasach oddzielenia Kościoła od państwa. Jeszcze niedawno przecież, w XIX wieku, w katolickim kraju jak Austria, biskupi musieli się z wszystkimi głupstwami zwracać do rządu. Nawet nominacje biskupów zależały od cesarza. A co wyrabiał Bismarck? A co rządy Niemiec nazistowskich czy komunistyczne w krajach Europy Wschodniej starające się uzależnić od siebie Kościół? Motywem wezwania Antoniego przez Konstantyna była, ufamy, jego wiara, ale dość prymitywna. Chciał mieć na swoim dworze sławnego mnicha, który dodawałby temu dworowi splendoru i który być może czasami nawet zrobiłby jakiś cud. Abba Antoni nie mógł się na coś takiego zgodzić. Nie był snobem, nie zależało mu na splendorze, nie miał ambicji politycznych. On miał jeden cel, być blisko Boga i dążyć do Niego ze wszystkich sił. I na tym polega wartość tego apoftegmatu. Być wiernym swemu powołaniu, nawet wobec mirażu władzy, wpływów, sławy. Ważniejszą rzeczą jest pozostawać Abba Antonim, niż stać się potężnym, sławnym, wielkim i wpływowym dworskim mnichem Antonim.
Pora na aktualności.
W Watykanie podano do wiadomości szczegółowy program papieskiej wizyty w Niemczech z okazji 20. Światowego Dnia Młodzieży w Kolonii. Benedykt XVI rozpocznie ją w czwartek 18 sierpnia w południe. Po przylocie na kolońskie lotnisko i powitalnym przemówieniu Ojciec Święty uda się na obiad do siedziby arcybiskupa. Po południu przewidziano uroczystość powitalną z udziałem młodzieży na wybrzeżu Renu, dokąd papież przypłynie statkiem rzecznym, oraz wizytę w słynnej katedrze.
Drugiego dnia przed południem Benedykt XVI uda się do dawnej stolicy Niemiec, Bonn. Tam spotka się z prezydentem Horstem Köhlerem. Następnie powróci do Kolonii, gdzie jeszcze przed obiadem przewidziano wizytę w miejscowej synagodze. Po obiedzie, w którym wezmą udział przedstawiciele młodzieży, Benedykt XVI spotka się w kościele świętego Pantaleona z seminarzystami, a w siedzibie arcybiskupa z przedstawicielami innych wyznań chrześcijańskich.
Trzeci dzień papieskiej pielgrzymki, sobota 20 sierpnia, rozpocznie się od serii spotkań z przedstawicielami niemieckiego świata politycznego, w tym z kanclerzem Gerhardem Schröderem. Po południu Benedykt XVI przyjmie w siedzibie arcybiskupa przedstawicieli muzułmanów mieszkających w Niemczech. Wieczorem weźmie udział w czuwaniu młodzieży, które zorganizowano na błoniach Marienfeld. Również w tym samym miejscu odbędzie się następnego dnia przed południem uroczysta msza święta, której przewodniczyć będzie papież. Na niedzielne popołudnie wyznaczono spotkanie Benedykta XVI z niemieckim episkopatem oraz z organizatorami Światowych Dni Młodzieży. Ostatnim punktem papieskiej wizyty w Kolonii będzie pożegnanie na tamtejszym lotnisku. 21 sierpnia wieczorem Ojciec Święty powróci do Rzymu. Podróże i przewozy od świata wyobraźni Juliusza Verna po rzeczywistość XXI wieku to temat tegorocznych obchodów Światowego Dnia Turystyki. Zaplanowano je na 27 września. W Watykanie opublikowano okolicznościowe orędzie do przewodniczącego Papieskiej Rady do spraw duszpasterstwa migrantów i podróżujących. W imieniu papieża wystosował je kardynał sekretarz stanu Angelo Sodano.
Juliusz Verne zdołał inteligentnie połączyć fantazję z osiągnięciami nauki końca XIX wieku. Nie pomijał wyzwań stających przed ludzką odpowiedzialnością wraz z odkryciami geograficznymi. I dziś ich nie brak, jeśli oferta turystyczna ma być dostępna dla wszystkich, czytamy w okolicznościowym przesłaniu. Kardynał Sodano przypomina w imieniu papieża, że należy wziąć pod uwagę wymogi etyczne związane z turystyką. Stąd politycy, ustawodawcy i wszyscy ludzie, na których spoczywa odpowiedzialność w tej dziedzinie, winni sprzyjać pokojowemu spotkaniu narodów, dbając o bezpieczeństwo i swobodę komunikacji. Z kolei pracownicy sektora turystycznego powinni dołożyć starania, by ich oferta była godziwa i przystępna, by szanowała godność człowieka i brała pod uwagę dobro wspólne. Turystami natomiast ma kierować pragnienie poznania innych w poszanowaniu ich osobistej, kulturowej i religijnej różnorodności, także gotowość do dialogu w duchu solidarności i pokoju. Watykański sekretarz stanu zwraca też uwagę na rolę lokalnych wspólnot chrześcijańskich. Zachęca je, aby umożliwiały zarówno poznanie zabytków i dzieł sztuki, jak też lokalnego bogactwa żywego kościoła. Od początku chrześcijaństwa to właśnie podróże przyczyniły się do rozprzestrzenienia dobrej nowiny aż po krańce świata. Czytamy w papieskim orędziu na tegoroczne obchody Światowego Dnia Turystyki. Miesiąc temu, 19 czerwca, kardynał Józef Glemp beatyfikował w imieniu Benedykta XVI troje Polaków: Władysława Findysza, Bronisława Markiewicza i Ignacego Kłopotowskiego. Postać pierwszego z nich i czasy, w których żył, przypomina słuchowisko zrealizowane w katolickim radiu Via w Rzeszowie.
Jest rok 1963. Władze komunistyczne wszelkimi sposobami dążą do przejęcia całkowitej kontroli nad życiem społecznym i religijnym narodu polskiego. W Kościele Powszechnym trwa Sobór Watykański II. Episkopat proponuje specyficzny program duszpasterski, który ma mobilizować religijność polskich wiernych.
Aby wesprzeć drugą sesję soborową, proponuje akcję soborowych czynów dobroci, polegającą na dobrowolnym podejmowaniu przez polskich katolików konkretnych zobowiązań: trzeźwość, pomoc najbardziej potrzebującym, wierność małżeńską, modlitwę. Ksiądz Findysz, proboszcz w Żmigrodzie Nowym, opracował specjalny formularz i rozesłał go do swoich parafian. W sumie rozesłał około 100 formularzy.
Żmigród Nowy, dnia 1 października 1963 roku. Odezwa. Do moich parafian w sprawie soborowego czynu dobroci. Dzieło odnowy Kościoła wymaga odnowy serc i obyczajów chrześcijańskich. Celem odnowy chrześcijaństwa naszej parafii w czasie trwania parafialnego czynu dobroci od 29 września do 13 grudnia gorąco zalecam jako czyn soborowej dobroci. Panu Antoniemu podjąć walkę z nałogiem pijaństwa. Panu Franciszkowi powrócić do żony. Pani Rozalii pogodzić się z sąsiadami. Ksiądz Władysław Findysz, proboszcz.
Kilkunastoosobowa grupa niezadowolonych parafian niezwłocznie po otrzymaniu odezwy złożyła w Komendzie Powiatowej Milicji Obywatelskiej w Jaśle doniesienie na księdza Findysza, a ta przekazała sprawę do Rzeszowa. W Rzeszowie uznano zasadność skargi i niezwłocznie wszczęto postępowanie.
Towarzyszu kapitanie, rozumiecie, toczy się walka wewnętrzna. Młoda władza ludowa nie może pozwolić, by reakcyjny kler niszczył nasze niewątpliwe osiągnięcia. Wiecie, co macie robić.
Artykuł 3 dekretu z dnia 5 sierpnia 1949 roku wyraźnie mówi, kto w jakikolwiek sposób zmusza inną osobę do udziału w czynnościach lub obrzędach religijnych, albo ją bezprawnie powstrzymuje, podlega karze więzienia do lat 5. Przecież zmuszał do zawarcia ślubu kościelnego. Mówił, że ślub cywilny bez kościelnego jest nieważny. Nie pozwolił zostać matką chrzestną.
Wszczynajcie postępowanie.
Ksiądz Findysz został wezwany przez prokuraturę i przesłuchany w sprawie nakłaniania do praktyk religijnych.
Wyjaśniam z całą stanowczością, że nikogo nie zmuszałem groźbą lub w inny sposób do wykonywania praktyk i obrzędów religijnych i nikogo nie powstrzymywałem od brania udziału w obrzędach religijnych.
Wyjaśnienia oskarżonego Władysława Findysza okazują się kłamliwe, a zatem nie zasługują na wiarę.
W czasie, gdy ksiądz Findysz składał wyjaśnienia, trwała rewizja na plebanii w Żmigrodzie. Oficerowie SB zarekwirowali kilka pism związanych z soborowym czynem dobroci. Wyjaśnienia księdza Władysława nie znalazły uznania w oczach prokuratury. Prokurator nakazał tymczasowe aresztowanie księdza Findysza.
Proces odbył się w dniach 16-17 grudnia. Oskarżonemu przydzielono adwokata z urzędu, który jeszcze niedawno pełnił rolę sędziego w Wojskowym Sądzie Rejonowym w Rzeszowie i skazał kilku duchownych na kary więzienia. Wyrok zapadł 17 grudnia. Sąd po kilkuminutowej naradzie odczytał okrutny wyrok.
W imieniu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej uznaje księdza Findysza winnym zarzucanych mu czynów i skazuje na 2,5 roku więzienia.
Początkowo ksiądz Findysz przebywał w rzeszowskim więzieniu, gdzie nie szczędzono mu szykan i upokorzeń tak fizycznych, jak i psychicznych. Szczególnie boleśnie ksiądz Findysz przeżył Wigilię 1963 roku. Bolesna scena rozegrała się na zamkowym dziedzińcu w czasie odwiedzin księdza wikariusza Antoniego Bieszczada.
Jutro święta Bożego Narodzenia. Nie mogę się wyspowiadać, ale obudziłem w sobie akt żalu za wszystkie moje grzechy. Proszę więc o udzielenie mi rozgrzeszenia.
Natychmiast wychodzić! Koniec rozmowy! Wszyscy do cel! Świąt się im zachciewa! Bydlaki!
Pilnujący strażnik ukarał wszystkich więźniów. Zakończył widzenie w ten tak wyjątkowy dla wszystkich rodzin dzień.
Po 2 miesiącach przeniesiono księdza Władysława do Krakowa, do tamtejszego centralnego więzienia na Montelupich. Stan zdrowia skazanego znacznie się pogorszył.
Oskarżony już w ogóle nie przyjmuje pokarmów i żyje wyłącznie płynami. Organizm oskarżonego ulega stopniowemu wyniszczeniu. No, w tych warunkach pobyt w więzieniu zagraża bezpośrednio jego życiu.
Ciągle postępująca choroba ostatecznie skłoniła władzę do uchylenia aresztu. 29 lutego 1964 roku ksiądz Findysz opuszcza krakowskie więzienie. Świadkowie tego wydarzenia mówią, że był wówczas już tak wyczerpany i wyniszczony chorobą, że nie mógł samodzielnie iść, ale musiał korzystać z pomocy swego wikariusza i kierowcy samochodu, który po niego przyjechał.
Po powrocie do parafii, otoczony życzliwością i troską, podejmuje niektóre obowiązki proboszczowskie. Organizuje rekolekcje parafialne, uczestniczy w wizytacji biskupiej dekanatu Żmigrodzkiego i w prymicjach swego parafianina. W połowie kwietnia choroba znacznie się nasila. Ksiądz Findysz zostaje przewieziony do szpitala specjalistycznego we Wrocławiu.
Proszę księdza, nie będę ukrywał. Stan księdza znacznie się pogorszył.
O Boże, co oni z nim zrobili?
Jak on strasznie wygląda.
Zostało mu już niewiele życia. Pewnie na anioł pański będzie już gdzie indziej.
Kres życia zbliżał się wielkimi krokami. Ksiądz Władysław był tego w pełni świadom. W lipcu odprawił swoje ostatnie rekolekcje kapłańskie w Przemyskim Seminarium Duchownym. 21 sierpnia wczesnym rankiem przyjął sakrament namaszczenia chorych. Godzinę później odszedł do wieczności.
Pamięć o męczeńskiej śmierci żmigrodzkiego proboszcza odżyła wkrótce po upadku komunizmu w Polsce. Na ręce księdza biskupa ordynariusza zaczęły napływać liczne prośby od kapłanów i świeckich dekanatu żmigrodzkiego.
Ekscelencjo, kapłani i wielu świeckich dekanatu żmigrodzkiego postanowili przedłożyć na ręce księdza biskupa prośbę o możliwość zbierania dokumentów, które pozwolą wszcząć proces beatyfikacyjny.
Efektem próśb było wszczęcie procesu beatyfikacyjnego na szczeblu diecezjalnym. Sesja inauguracyjna odbyła się 27 czerwca 2000 roku. Proces w diecezji zakończył się 18 października 2002 roku.
Zamykam proces na szczeblu diecezjalnym i uroczyście zobowiązuję się do przekazania akt Watykańskiej Komisji do Spraw Świętych. Biskup Kazimierz Górny, ordynariusz rzeszowski.
Na początku 2005 roku dotarła do nas radosna wiadomość.
Datę beatyfikacji sługi Bożego księdza Władysława Findysza wyznaczam na 24 kwietnia 2005 roku, tu w Rzymie.
Lecz niebo napisało inny scenariusz. Pod koniec marca stan zdrowia papieża Jana Pawła II znacznie się pogorszył. Oczy całego świata zwróciły się na Watykan. W końcu 2 kwietnia o godzinie 21:37 nadeszła wiadomość: Jan Paweł II powrócił do domu Ojca.
Po pogrzebie i 9 dniach żałoby rozpoczęło się konklawę. Nowym papieżem został wybrany kardynał Józef Ratzinger, który przybrał imię Benedykta XVI. 24 kwietnia, w dniu, który pierwotnie miał być dniem beatyfikacji, nastąpiła uroczysta inauguracja pontyfikatu.
W całej diecezji nastało oczekiwanie, gdzie i kiedy odbędą się uroczystości beatyfikacyjne. W końcu Stolica Apostolska ustaliła nowy termin, a ksiądz biskup przekazał radosną nowinę.
Mamy już wiadomość, że beatyfikacja czcigodnego sługi Bożego księdza Władysława Findysza, męczennika, odbędzie się w Warszawie 19 czerwca w czasie Kongresu Eucharystycznego. Bardzo się cieszymy.
Spełniając życzenia naszych braci Kazimierza Górnego, biskupa rzeszowskiego, Józefa Michalika, arcybiskupa przemyskiego obrządku łacińskiego i Sławoja Leszka Głudzia, arcybiskupa, biskupa warszawsko-praskiego, jak również wielu innych braci w biskupstwie oraz licznych wiernych, za zgodą Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych, naszą władzą apostolską zezwalamy, aby odtąd czcigodnym sługom Bożym, Władysławowi Findyszowi, Bronisławowi Markiewiczowi, Ignacemu Kłopotowskiemu przysługiwał tytuł błogosławionych i aby ich święta obchodzono w miejscach w sposób określony przez prawo. Dla Władysława Findysza będzie to corocznie 23 sierpnia, dla Bronisława Markiewicza 30 stycznia, dla Ignacego Kłopotowskiego 7 września. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Podpisał papież Benedykt XVI.
Słuchowisko o błogosławionym Władysławie Findyszu, zrealizowane przez katolickie Radio Via w Rzeszowie, kończy już środowy magazyn z rozgłośni watykańskiej. Dziękujemy Państwu za uwagę. Laudytur Jezus Chrystus.